Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie wita się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Panią Joannę, która będzie realizować tę audycję. Witamy także naszych gości. Dzisiaj są z nami Państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie z Domowego Kościoła i są związani z edukacją finansową KRO.
Witamy serdecznie. Pozdrawiamy nasze dzieci.
Dziękuję bardzo, kochanie, że mogliśmy Ciebie włączyć do tej 1300. audycji dla małżonków i rodziców. Także to oczywiście było ściągnięte z archiwum, no bo 2,5 roku żona jest już w wieczności. Co nie znaczy, że nie mamy kontaktów bliskich poprzez procedurę świętych obcowania. O tym było więcej 5 grudnia 17 roku. O tej procedurze świętych obcowania można sobie zajrzeć do archiwum. Natomiast tak się złożyło, że właśnie 8 stycznia 13 roku ten sam skład gości mamy i również panią Joannę, która realizuje audycję. Także to się świetnie akurat tak złożyło. A ponieważ to jest 1300. audycja, no to parę słów państwo pozwolą, jeszcze powiem z historii, bo my jesteśmy, pierwszy raz byliśmy w radiu 16 lutego 92 roku na takim dyżurze spikierskim w niedzielę rano. I potem 4 maja 92 roku mieliśmy taką pierwszą naszą audycję o pierwszej komunii świętej, autorską audycję. I później zaproponowaliśmy ojcu dyrektorowi, żebyśmy poprowadzili taką cotygodniową audycję formacyjną dla małżonków i od 15 września 92 roku regularnie co tydzień te audycje mają miejsce. Na początku one były w poniedziałek. Od 18.10 po Aniele Pańskim do 19.30, bo o 19.30 w poniedziałek była transmisja mszy świętej. Potem od jesieni 93 roku nasza audycja przeszła na piątki, już o godzinie 21.10, no bo o tej godzinie 18 to w ogóle rodziców przy głośnikach nie było. Były tylko babcie i dziadkowie, bo rodzice latali za dziećmi, szykowali jedzenie, myli, sprzątali. Także udało się przesunąć na 21.10, ale jak wiemy, w piątki w tej chwili mamy młodzież. Także od maja 94 roku audycja już jest we wtorki, od 21.10, bo jeszcze nie było telewizji Trwam, jeszcze to było wszystko jeszcze dawno, dawno, dawno temu. Ale w tej chwili nam wybiła 1300. audycja. Mówię nam, bo co prawda jestem tutaj fizycznie w studio bez żony, ale ona cały czas duchowo ze mną jest, czuję jej wsparcie. I razem sobie śpiewamy kolędy, bo przecież mamy nagrania z dawniejszych lat, jak z rodziną, z dziećmi śpiewaliśmy. Także wspólnie sobie śpiewamy w domu. A dzisiaj będziemy mówić o pieniądzach. Czy to wypada mówić o pieniądzach? Początek roku, trzeba zacząć po Bożemu. A no właśnie, po Bożemu. Ponieważ nam rząd mówi, że ekonomia jest najważniejsza, że trzeba tutaj postawić na produkcję, na ułatwienia dla przedsiębiorców. Więc będzie dzisiaj o pracy z Bożej perspektywy. O pracy z Bożej perspektywy na początek roku, bo jeżeli domu Pan nie zbuduje, no to na próżno trudzą się budujący. I tak samo jest z pracą. Po prostu trzeba współdziałać razem z Bogiem. Państwo Wrotkowie, jeszcze dodam, że pani Elżbieta jest członkiem Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, Konferencji Episkopatu Polski. Z dziećmi się nic nie zmieniło, tylko tyle, że urosły o te kolejne lata. Pieniądze a jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, Leszku. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Chcemy mówić o pracy, o tym, jaka perspektywa jest Bożą perspektywą, a jaka jest tylko ludzką. I teraz tak, w punktach, może odnosząc się, mogę powiedzieć tak, że praca najczęściej jest kojarzona po prostu z zarabianiem pieniędzy. Kiedyś słyszałem naszych znajomych takie powiedzenie, że praca jest wciąż najbardziej preferowaną formą zarabiania pieniędzy. Przy czym z Bożej perspektywy, żeby już od razu konkretyzować, to wygląda to następująco. I co nam Pismo Święte i Pan Bóg w słowach Księgi Rodzaju już mówi, i to w pierwszych rozdziałach, bo w drugim rozdziale, w wierszu 15, co mówi na temat pracy? Otóż mówi, że praca została stworzona dla korzyści człowieka i uwaga, została stworzona w raju, w wolnym od grzechu środowisku. Ten fragment dokładnie brzmi tak, że Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. To jest istotne, żeby zobaczyć ten moment, ten czas, bo my często mamy taką perspektywę, że praca to jest jakiś ciężar, to jest jakiś trud. To czasami dopust Boży, a nie dar Boży. Takie jest kojarzenie. Katechizm Kościoła Katolickiego, jeszcze tutaj przywołam, w artykule 378 w punkcie, mówi, że tak, że praca nie jest ciężarem, ale współpracą kobiety i mężczyzny w doskonaleniu stworzenia widzialnego. No to dobrze, można powiedzieć. To dlaczego zatem taka jest perspektywa bardzo częsta i powszechna, że my z pracą kojarzymy trud i cierpienie, czasami ból, po prostu przeróżne emocje się pojawiają. Często tutaj mamy w pamięci, w głowie gdzieś taki fragment z kolei z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, że to w pocie swoim będziesz zdobywał trud i pożywienie, że będzie ziemia rodziła ci osed. I tutaj jest jasno powiedziane, że co prawda będzie to wiązane z trudem ze względu na grzech. Tak? Natomiast to nie jest tak, że gdzieś nastąpiło jakieś przekleństwo pracy. Nad samą pracą nie ciąży przekleństwo. I więcej światła być może i doskonale to ujmuje święty Jan Paweł II w encyklice swojej Laborem Exercens pod numerem 27, kiedy mówi tak o pracy, że praca po grzechu to jest zadośćuczynienie za grzech pierworodny. I to papież właśnie, jego cytowałem, nasz, mówi tak, ale nad samą pracą nie ciąży przekleństwo. Dla mnie to było rewolucyjne, że praca była dana mi jeszcze w czasie i była zamysłem Bożym już od początku, a nie tak, że była konsekwencją, po prostu jakimś następstwem, jakąś karą. Absolutnie nie. Ale zaczęliśmy od tego, od tej funkcji zarabiania, że praca to pieniądze, to utrzymanie, to jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast praca ma też inne funkcje niż zarabianie pieniędzy. Bo przecież praca, szanowni państwo, to także zagospodarowanie środków, jakie uzyskujemy. To dalej to jest także wykorzystywanie czasu, ale i talentów do tworzenia nowych wartości. Moja żona tutaj dodawała, że praca to jest także zaspokajanie pewnych aspiracji i uwaga, podawała tutaj jako aspiracje do bycia właśnie, aspiracje związane z macierzyństwem.
Tak. To jest bardzo ważne z mojego doświadczenia, bo kiedy urodziły się nasze dzieci, to ja sobie zdałam sprawę, że etap wychowywania ich, troski będzie najważniejszym projektem mojego życia. Wówczas pracowałam, wtedy kiedy urodziłam dzieci, pracowałam wtedy w firmie konsultingowej, dlatego mówię, że ciągle jakieś projekty realizowałam i w tym kontekście właśnie zajęcie się domem, zajęcie się dziećmi, to mi się jawiło jako najbardziej pasjonujący i taki satysfakcjonujący projekt życia i tak się stało. Właściwie trwa to do dzisiaj, taka pasja i patrzę też na to z takiej perspektywy, że mimo, że nikt mi za to nie płacił przez te 20, no już teraz to może nie mówmy o ostatnich latach, bo to już dzieci odchowane są, ale przynajmniej przez te kilkanaście lat, kiedy dzieci wymagają takiej troski, opieki macierzyńskiej jeszcze, nikt mi nie płacił za te wszystkie obowiązki domowe, które wykonywałam. Co w to, w jakie obowiązki chodziły w skład tej właśnie troski o wychowanie dzieci. Gotowanie, jazda samochodem, czyli wożenie ich je na różne zajęcia wtedy, kiedy już chodziły do szkoły. Czasami pomoc w zadaniach domowych, chociaż tutaj muszę przyznać, że raczej były samodzielne, więc ode mnie tego nie wymagały, ale widziałam, że niektóre mamy bardzo się w taką pomoc angażowały. No, konkretnie opieka nad dziećmi, kiedy były małe, czyli te wszystkie takie funkcje związane z przewijaniem, karmieniem i tak dalej. Też obowiązki pielęgniarki, bo dzieci chorowały, więc no właśnie podawanie leków, mierzenie temperatury, wożenie do lekarza i tak dalej, i tak dalej. No w tym oczywiście sprzątanie.
Pranie, zakupy.
Tak, tak, dokładnie. Jeszcze na początku to były obowiązki fryzjerki, bo pamiętam, że ja ścinałam dzieciom włosy, potem już nie, ale też
no,
to
ale
było.
Ale też tak miała, też
no, a no właśnie, a no właśnie. I teraz powiem tak, że no, te wszystkie prace można przecież wycenić. To, że nikt mi nie płacił za to, no to mi nikt nie płacił, bo ja to robiłam dla naszego wspólnego dobra, tak? Ale gdybym ja wybrała taką opcję, że robię dalej karierę i pracuję poza domem, to przecież do tych wszystkich obowiązków musiałabym kogoś zatrudnić i trzeba by tej osobie było zapłacić, prawda? I powiem tak, że tutaj mam takie opracowanie ciekawe dosyć, wykonane przez firmę Sedlak & Sedlak, na podstawie The Mother's Day Index 2014 roku i to są stawki w dolarach amerykańskich. I to wszystko jest tutaj wymienione, znaczy wyliczone, tak, że na przykład gotowanie 14 godzin tygodniowo, pomoc w zadaniach domowych 10 godzin tygodniowo, obowiązki pielęgniarki 2 godziny domowo. No to są oczywiście różne statystyczne były pomiary robione, że zostało to wszystko zliczone ładnie i też stawki godzinowe dla każdego zajęcia, bo powiem tak, że no gotowanie to na przykład 9 w 2014 roku $9.55 za godzinę, to taka stawka, ale na przykład już robienie zakupów $11.13. I suma summarum, bo już w tej chwili chcę tylko powiedzieć, to takie wynagrodzenie osoby, która by zamiast matki miała się właśnie domem zajmować, to jest prawie $63,000
rocznie,
tak? No właśnie. Oczywiście, no to są warunki i realia amerykańskie, tak? Ale ja tak na użytek naszego budżetu domowego przyjęłam inne założenia. No u nas stawka godzinowa to jest w tej chwili ponad 14 zł, tak? 14,5 zł za godzinę. Czyli przyjmując, że za taką stawkę zatrudniam osobę, tak? Która za mnie te wszystkie prace wykonuje, ja jej płacę. No i to mniej więcej, tak jak pamiętam, w tamtym okresie, kiedy dzieci jeszcze były małe, to nie jest 8 godzin pracy. No, no nie łudźmy się, nie jest 8 godzin pracy, to jest czasami 12, to jest 14, no ale nie przesadzajmy, niech to będzie 10 godzin, tak już bardzo, że tak powiem, łagodnie to traktując. I nie jest to 5 dni w tygodniu, bo w sobotę i w niedzielę również trzeba ugotować, również trzeba dziećmi się zająć, tak? Czyli takie naprawdę uproszczone obliczenie. 30 dni w tygodniu, tak?
W miesiącu.
Tak, znaczy, przepraszam, 30 dni w miesiącu, tak, mnożę przez tę stawkę dzienną, tak, czyli 140, tak, 145 zł dziennie, tak,
i mamy już wynagrodzenie miesięczne. To jest ponad 4 tysiące, około tam 4,250, no około 4,5. To jest średnia krajowa.
I to nie uwzględnia jeszcze specjalistycznych zajęć, bo na przykład tak. podawanie leków i tak no dalej,
tak,
to, już
to już jest
potrzebne są
na pewno
kwalifikacje.
No, kwalifikacje no, to już
licząc minimalnie.
Tak, ale to pokazuje, że o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy jeszcze dzieci były małe, ale już, już nie takie małe, powiedzmy, w tym sensie, że ja mogłam wrócić do pracy, tak, i dalej kontynuować swoją karierę, to bardzo często spotykałam się z takimi pytaniami, a kiedy wracasz do pracy? I to mnie wtedy bardzo złościło. Jak to ja wracam do pracy? Przecież ja cały czas pracuję. I to nawet więcej. Znaczy, takie było myślenie. Jak można tak postawić kobiecie pytanie, tak? Kiedy ty wracasz do pracy? A niektórzy, kiedy wreszcie wrócisz do pracy?
Często też się słyszy, co robi twoja żona? Siedzi w domu, siedzi.
Tak, nudzi się, tak?
Albo nudzi, siedzi, kwitnie.
No, kwitnie, pachnie, tak? Nic nie robi, tak? Znaczy, właśnie o to mi chodzi, że takie podejście, ja myślę, że to jest zasługa tego systemu, w którym myśmy dorastali. Dlatego, że jak ja obserwowałam różnego rodzaju statystyki i te trendy, które po wojnie wystąpiły w Polsce, to właściwie nacisk był kładziony na to, aby kobieta nie zajmowała się domem, tylko robiła, znaczy tylko pracowała poza domem. To wszystko też szło w kierunku rozbicia w jakimś sensie rodziny. No nie łudźmy się. Pamiętam taki film Irena do domu. Znaczy bardzo śmieszna komedia.
50 lata, tak.
No właśnie, jak ta sprytna, powiedzmy, Irena, która chciała zostać taksówkarką. Ona tam w stołówce te obiadki kupowała i tak dalej. Potem przychodziła do domu. No mniejsza z tym, no
przygotowywała. A mąż leciał za nią i wołał, Irena, do domu.
No więc właśnie nie pozwalał jej na to. Ale statystyki pokazują, że od wojny udział w rynku pracy takim kobiet czynnych zawodowo, on rośnie, znaczy rósł. Od 40 tam powiedzmy 5 roku cały czas rósł. I to rzeczywiście była polityka też państwa, dlatego że zarobki mężczyzn po prostu nie wystarczały na utrzymanie rodziny. Czyli taka
celowa
była
polityka.
Celowo było. No, zrozummy to, że na tym państwu zależało, żeby tak to wyglądało.
Żeby dzieci kształtował kto inny niż rodzice.
No dokładnie. I w tej chwili, jeżeli są takie możliwości, takie warunki, a mi bardzo zależało na tym, abym to ja wychowywała dzieci, abyśmy to my mieli wpływ na to, jak one rosną, co się dzieje. Znaczy w ogóle na nasz dom, tak? To taką podjęliśmy decyzję, no ponieważ Mirek zarabia pieniądze i tutaj mój wkład ten finansowy niewiele by wniósł, to taką żeśmy podjęli decyzję. Ale mimo wszystko ja bardzo mocno doświadczyłam w tamtym okresie tego stereotypu, tak, że jak już dzieci są na tyle duże, chodzą do przedszkola, to właściwie, no co ta kobieta robi w domu? Że ona powinna już pracować, tak? A mimo tego, że dzieci są w przedszkolu, ale w tym czasie, no to właśnie można ugotować, wiele rzeczy przygotować, zadbać o dom. I to nie jest tak, że ja nie przypominam sobie takich momentów, żebym ja siedziała na przykład i seriale telewizyjne oglądała. W ogóle ja cały czas nie miałam czasu, bo albo sprzątałam, albo prasowałam, albo gotowałam. No cały czas coś się działo, a pamiętam, że faktycznie jak były takie malutkie i jeszcze tam miały po kilka miesięcy, to właściwie ja spałam tylko wtedy, kiedy one spały. I to był jedyny moment, a ponieważ myśmy właśnie mamy bliźniaki, to nie zawsze dzieci spały w tym samym czasie. Więc ja naprawdę wyrywałam tylko na odpoczynek te momenty, kiedy oni oboje spali. Więc w związku z tym, no właśnie, u nas zasada jest taka w domu przyjęta, że my nie wartościujemy pracy z Mirkiem po tym, co kto
wniósł.
Nie wartościujemy w znaczeniu takim, że ponieważ Mirek zarabia, to jego praca jest bardziej wartościowa niż moja praca, bo na przykład ja mniej zarabiam, bo to nie ma sensu, bo to po prostu nie ma sensu.
Ale jest to bardzo powszechny stereotyp. Wartościowanie nie tylko w małżeństwie, ale i szerzej, tak? Wartościowanie ludzi to ile człowiek zarabia, tak? Jakim jest stanowisku, ale bardzo często tym wskaźnikiem jest rzeczywiście wynagrodzenie.
Bo nawet przenosząc to zupełnie z gruntu takiego domowego, to weźmy na przykład, że są na przykład w show biznesie czy w sporcie, są grupy osób, które bardzo dużo zarabiają pieniędzy, tam się słyszy miliony i tak dalej, tak? No to znaczy można powiedzieć, że co, ten człowiek jest bardziej wartościowy, bo tak dużo zarabia w stosunku do człowieka, który na przykład pracuje w pomocy społecznej i pomaga ludziom, tak? No nie można w ten sposób podchodzić to. Znaczy tak, ja tak mówię, tak, że moim zdaniem nie można w ten sposób podchodzić, dlatego że Bóg nie wartościuje pracy pod względem tego, ile my zarabiamy. Na sądzie zupełnie będą inne kryteria tego osądu, a nie wynagrodzeń.
Natomiast idąc krok dalej, Bożym zamysłem i też Bożym porządkiem jest praca. Jest praca i to jest coś, co, że tak powiem, poporządkuje też nasze funkcjonowanie i ten świat. Tak jest porządek rzeczy. Takie fragmenty, które z Pisma Świętego widać wspierają właśnie tę myśl, to prosto, w Księdze Wyjścia Słowo Boże mówi, że 6 dni pracować będziesz. 7 tam odpoczywaj. Nie jest to najbardziej ulubiony fragment przez niektórych, bo woleliby sobotę mieć już bardziej tak na luzie. 6 dni pracować będziesz, po prostu. Ale święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi coś znacznie bardziej mocniejszego, bo mówi tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Często żeśmy widzieli po prostu oburzenie w oczach słuchających nas na rekolekcjach chociażby ludzi, bo to słowo domaga się pewnego wyjaśnienia i popatrzenia na niego w ten sposób, że Paweł, apostoł, mówi wyraźnie, że tu jest jakiś element takiej woli. Nie chcę, nie mam woli pracować, no nie? I w tym sensie on mówi, kto nie chce pracować, bo to mu jest leniu. Tak.
Mogę, potrafię, ale wolę ale nie sobie obijać się.
Tak. To nie dotyczy tych przecież, którzy chcą, szukają pracy od wielu miesięcy, być może są bezrobotni, naprawdę, ale nie mogą jej znaleźć, tak, jeszcze. Mówię tutaj w szczególności o pracy zarobkowej. Czy osoby, które być może są niezdolne ze względów na jakąś chorobę, czy fizyczną, czy może psychiczną, niezdolne są podjąć pracę. To niekoniecznie jest wymiar tej pracy, że musi być zarobkowa. Dalej też
Może ja tutaj jeszcze się włączę, Mirku, i przypomnę te okresy, kiedy ty właśnie poszukiwałeś pracy i też wtedy nie siedziałeś, nie kwitłeś, tylko to był bardzo pracowity dla ciebie okres, bo pamiętam, że w jednym okresie to zajmowałeś się wtedy opieką nad tatą. Czyli
tak,
byłeś...
miał udar i tam rzeczywiście też nowych umiejętności nabywałem, bo byłem pielęgniarzem salowym jeszcze rehabilitantem. I to nie było tak, że nie mogę pracować. Mogę, tylko za moją pracę nikt mi nie płacił, nie musiał. No to chodzi o mojego ojca przecież. Ale tak, to też było bardzo rozwijające. To było czymś naturalnym.
Natomiast teraz ostatnio, kiedy szukałeś pracy, to też pamiętam, jak mi powiedziałeś, że szukanie pracy jest ciężką pracą. I to jest praca 8 godzin dziennie tak naprawdę.
Tak, to prawda i tak było. Zresztą podczas szukania pracy, będąc zarejestrowany jako bezrobotnym w tym w kontekście bez pracy, też zdecydowałem się jakoś czas poświęcić na pomaganiu w takiej jadłodalni dla osób, które są potrzebują, bo to był okres zimowy i też rąk do pracy tam wciąż potrzebowali. I teraz tak, i to wszystko też widzę, że jakoś te działania, ta praca, czy wolontaryjna, bardzo wiele czasu Ela poświęca właśnie na pracę wolontaryjną, czy zarobkowa, też kształtuje nasz charakter, po prostu. I w zamyśle Bożym tak właśnie powinno być. To o tym mówi psalm 12. Praca też dzięki temu rozwija nasze umiejętności. No wszyscy chyba pewnie znamy przypowieść o talentach z Ewangelii według świętego Mateusza. I to jest, widać pracę włożoną w pomnażanie. Tak? Cały ten zamysł, trudzenie się I tutaj rzeczywiście Pan Bóg też kształtuje nasz charakter. Czasami trzeba go ociosać, bo w pracy też są relacje. Nie każdy pracuje jako samotny, że tak powiem, strzelec. Także to też jest taki wymiar i funkcja społeczna pracy. Mówiłem o wielu tych funkcjach. Jest ekonomiczna, ale jest społeczna, jest rozwojowa funkcja.
Etyczna funkcja pracy.
Jak najbardziej. Z takich punktów, które jasno też ustawiają pracę w kontekście relacji, jest fragment właśnie z apostoła Pawła, który mówi, teraz sobie przypomnę, czy zobaczę, może wrócę do tego. Aha, to jest Kolosan. Kolosan 3:23. Dla mnie to było bardzo mocne. A ten fragment mówi tak: cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Ten fragment mówi o relacji, tak? I mówi też o jakości pracy, o naszym zaangażowaniu. I pracujcie jak dla Chrystusa. Jak ja sobie uświadomiłem, że tak naprawdę, tak ostatecznie, to kto jest moim pracodawcą? Kto dał mi talenty, żeby pracować, tak? Kto mnie prowadzi w życiu i kształtuje w ten sposób, że jestem w tym miejscu albo w tym? Owszem, to są też moje wybory, tak? Ale jeżeli pytam Pana Boga o Jego wolę i jakoś idę też za Jego słowem, to tak naprawdę ostatecznym pracodawcą jest Chrystus. To dla mnie w czasie, kiedy, tak jak Ela powiedziała, byłem bez pracy zarobkowej, jeden z takich okresów był krótszy, ale drugi, wiecie, trwał 17 miesięcy. To była bardzo mocna taka nadzieja, ale też pewność, że Pan Bóg ma dla mnie pracę, ma w swoim czasie właściwą pracę i zatroszczy się o nas, o naszą rodzinę, nasze małżeństwo. Tak? Ale bywa też tak, że praca potrafi być po prostu klinem, który się wbija
między
małżonków. Skoro jesteśmy w audycji dla rodziców i dla małżonków, to chcemy powiedzieć, że myśmy takich klinów wyłapali całkiem sporo i sporo nam też ludzie po prostu na rekolekcjach, które prowadzimy, Jedność Małżeńska Finanse, też pokazali. Może kilka z nich warto przytoczyć. Co burzy jedność małżeńską w kontekście pracy, a co buduje? Tak? Bo pewnie będziemy w stanie się rozpoznać w tych sytuacjach. Tak? Bardzo często może burzyć jedność małżeńską, rozłąka. To, że ludzie po prostu za pracą opuszczają rodzinę, wyjeżdżają, czy to na miesiące, na tygodnie, a niektórzy na lata. Słyszeliśmy o takiej migracji zarobkowej do Anglii, do Irlandii, gdzieś tam po prostu za granicę Polski, czy do innego miasta, to potrafi zburzyć jedność małżeńską, potrafi zachwiać relacjami, tak? Częste spotkania integracyjne też potrafią burzyć jedność małżeńską, bo różnie na tych firmowych spotkaniach bywa, tak? Ale z drugiej strony to mówimy, to co z tym robić, tak? To jaka jest rada? My widzimy, że ważne jest i to, co buduje jedność małżeńską, to jest zaangażowanie w sprawy rodziny, tak? To jest też wspólna modlitwa o rozeznanie celów zawodowych w kontekście pracy. Jakie będą konsekwencje takiej decyzji?
No i znamy też ludzi, którzy wobec jakiejś tam perspektywy czy propozycji awansu, który właśnie by się wiązał z wyjazdem czy pracą taką właśnie poza miejscem zamieszkania, zdecydowali się odmówić, tak, mając na uwadze dobro rodziny. Ale też znamy sytuację rodzin, które takie wyzwanie, taki trud podjęły i przy tym tylko, że podjęły środki właśnie, aby troszczyć się o tę jedność małżeńską, pomimo tego, że praca jest na odległość. No w zasadzie my w tej chwili od 3 miesięcy jesteśmy w takiej sytuacji, że...
Wiemy, o czym mówimy,
sami wiemy, o czym mówimy, tak. Ale to wymaga wtedy więcej zaangażowania, to wymaga po prostu tej dbałości o to, aby ta rozłąka nie stała się po prostu jakimś kryzysem dla związku.
Też słyszeliśmy, i to do nas jakoś dociera, że takim klinem następnym, który może burzyć jedność małżeńską, to jest rywalizacja pomiędzy małżonkami. Tak? Kto ma lepszą pracę? Kto ma wyższe stanowisko? Kto ma wyższe zarobki? Kto ma, co tam jeszcze, większe uznanie po prostu? Kto kogo zna? Tak? Jakieś przeróżne, chyba trzeba powiedzieć chore, niezaspokojone ambicje z pracą, którym by się pozwalało po prostu wejść i rozbijać małżeństwo, jedność małżeńską. Tak?
Ale to też w tych przypadkach, kiedy rzeczywiście my łapiemy się w tę pułapkę.
Damy się wciągnąć,
aby wartościować pracę, to znaczy, że im lepiej płatna praca i wyższe stanowisko, że to stanowi o naszej wartości. Tak? A czy rzeczywiście stanowi? No właśnie. Nam się wydaje, że, znaczy wydaje nam się, my wierzymy w to, że akurat to nie stanowi.
I wtedy to, co Ela mówi, wtedy bardzo ważne jest, żeby też rozmawiać na temat planów zawodowych związanych z pracą, związanych z ambicjami, z czasem też ich realizacji, czy na temat wspólnych celów, co jest dla nas ważne. Bo praca dzisiaj jest taka, jutro może i nie być. Zmieni się sytuacja w firmie, zmieni się sytuacja na rynku, zmieni się szef. No, pewnie mnóstwo scenariuszy, żeśmy przerabiałem i pewnie słuchacze przerabiali, a małżeństwo jest czymś trwałym, jest po prostu aż do śmierci, żeśmy tutaj słyszeli na samym początku. Też taką rzeczą, która może burzyć jedność małżeńską, to są niskie zarobki uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Nie? Tu się może też często pojawić takie obwinianie, nie? Że po prostu, no jak to? Sąsiad potrafi sobie poradzić, zarobić, znaleźć pracę, taki obrotny jest w ogóle, a ty co tak, nie radzisz sobie, nie widzisz, że potrzebujemy? Takie pretensje, mogę powiedzieć tak, jako mężczyzna to są bardzo destrukcyjne takie rzeczy celujące wprost po prostu w ambicje, gdzieś taką męską godność, nie wiem, dumę. Trudno mi powiedzieć, może nazwać to dobrze, ale to jest coś, co po prostu jest bardzo destrukcyjne. To jest taki dynamit, który na pewno wybuchnie i odłamki polecą w stronę tego, kto te słowa rzucał. Dlatego ważne jest, żeby też duchowo mieć taką jedność. Nie tylko te priorytety i modlitwa, też szukanie Bożego rozwiązania wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Tak? Bo to, że ja poszukiwałem pracy i to była dla mnie praca, tak? To była też jeszcze kwestia wspólnej modlitwy. Tak? Właśnie, a propos bezrobocie, to jest następny taki moment, w którym może zamiast wsparcia, jak klin wbić się jakieś oskarżenia, tak? Obwinianie się o jakąś niezaradność życiową.
Albo nawet, zwolnili cię z pracy, czyli coś nie tak było, tak, w tej pracy. Coś tam przeskrobałeś, albo komuś podpadłeś, albo może niewłaściwa jakość była tej pracy, czyli takie podejrzenia, że wina była po stronie współmałżonka, tak, skoro stracił pracę. Jeżeli ten okres się przedłuża w znalezieniu nowej pracy, jeżeli nie ma tego wsparcia, jeżeli nie ma tego zrozumienia, przechodzenia razem, bo takiemu stanowi bezrobocia bardzo różnego rodzaju emocje towarzyszą. Ja pamiętam, Mirek, jak mi pokazywałeś taki wykres, jakbyś mógł dwa zdania na ten temat powiedzieć, bo nie chcę...
Może żeby nie rozlekać, to były różne stany po prostu podejścia do tego momentu, czy do tego okresu, w którym jesteśmy, dowiadując się o tym, że być może będą zmiany, że zmiany jednak nas będą dotyczyć, że już nadchodzi ten moment poprzez jakąś właśnie takie wypieranie, wręcz po prostu takie bycie zdołowanym zupełnie, aż do momentu łapania się różnych nadziei, znowu zawirowań, szukania pracy. Tam jest po prostu mnóstwo huśtawki. Tutaj bez takiego oparcia, to będąc miotany takimi sztormami, trudno przetrzymać. Ale skoro była mowa o sztormie, to do brzegu, żeby powiedzieć, to jakiego stosunku do pracy Pan Bóg oczekuje od nas. Co na ten temat podpowiada nam Słowo Boże, tak? Kilka takich punktów, które żeśmy przygotowali, jakiego stosunku do pracy oczekuje od nas Pan Bóg, możemy tak streścić, że po pierwsze, praca ma być solidna, praca ma być uczciwa, tak? Pan Bóg chce, żebyśmy byli uczciwi. I teraz można powiedzieć, no, a dlaczego? Przepraszam. Dobrze się całkiem wiedzie tym, którzy nie wykazują się zbytnią uczciwością w pracy, różne rzeczy przynoszą, wynoszą, różne przekręty. Nie. Otóż Pan Bóg oczekuje i mówi do nas, bądźcie doskonali, bądźcie święci. Krótko mówiąc, Pan Bóg wyznacza nam standard uczciwości, po prostu, bo On jest uczciwy, tak? A mamy być do Niego podobni. Tak? Czyli praca uczciwa. Księga Przysłów nam podpowiada w rozdziale 14, że kto postępuje uczciwie, boi się Pana, a kto chodzi krętymi drogami, ten nim gardzi. Wręcz tak jest, nie tylko w relacji do pracodawców, ale gardzisz Panem Bogiem, tak? Kolejny punkt, który można wywieźć z tego, o tej uczciwości, jak ona jest ważna, to uczciwa praca daje nam wiarygodność jako świadkom Chrystusa. Tutaj jest taki fragment z listu świętego Pawła do Filipian z drugiego rozdziału, ale to myślę, że to jest oczywiste. Jeżeli opowiadamy i mówimy, byliśmy na audycji tutaj, w Radio Maryja, tutaj znamy takich ludzi, świętych, księży, no nie? Chodzimy do kościoła, to, ale w pracy, na rekolekcjach, jakich żeśmy nie byli, ale w pracy po prostu tego nie widać, bo nie pracujemy solidnie, nie pracujemy uczciwie, pracujemy nieterminowo, tak? Nie jesteśmy słowni, nie można na nas polegać, no to jakie to świadectwo? Kto dzięki takiemu świadectwu zachwyci się Chrystusem? Bo jakim ty jesteś uczniem Chrystusa? No nie? To wiarygodność nasza jako świadków Ewangelii po prostu siada, żebyśmy nie wiem jak złotouści byli. To nie da rady. Z tym jest, z uczciwością jest też związana sprawa ciężkiego kalibru, sprawa łapówek. Chodzi i Pismo Święte wyraźnie mówi, to Księga Wyjścia, rozdział 23, czy Księga Przysłów, rozdział 17, mówi, że kto daje łapówki, ten po prostu sprzeciwia się prawu Bożemu, bo łapówki zniekształcają prawidłowy, właściwy osąd. Krótko mówiąc, daje po to, żeby wziąć jakoś sprawę w swoje ręce, bo pewnie w rękach Bożych, bez tego mojego wsparcia, w cudzysłowiu, no Pan Bóg by sobie nie poradził z tym problemem. To muszę ja to przejąć. No. No, gdzie to zaufanie choćby, tak, nie mówiąc już o uczciwości. Takim następnym punktem, jeżeli chodzi o Bożą perspektywę na pracę, to jest oczywiście pracowitość. To o tym mówiłem trochę o przy uczciwości, przy solidności, to jest pracowitość. To jest też kolejna rzecz, to jest szacunek i uwaga, myślę, że szacunek po pierwsze do pracodawców i to Słowo Boże też nas zachęca. Tym razem święty Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale mówi, że mamy szanować po prostu naszych pracodawców. Skoro naszym ostatecznym jest Chrystus, to przez szacunek do Niego także im mamy o szacunek okazywać, tak? Ale także i szacunek do współpracowników, do kolegów, do koleżanek. To jest też bardzo istotne, żeby też na przykład nie obgadywać, nie oczerniać, jakoś nie marudzić, ale budować i zachęcać się po prostu do dobrej pracy. Jeszcze można dodać takie dwa punkty. W kontekście Bożej perspektywy na pracę jest tam miejsce na odpoczynek. Bo jak powiedziałem, 6 dni pracować będziesz, ale 7 dnia po prostu świętuj. Świętuj dzień święty. Bo też można wpaść w pułapkę zapracowania, pracoholizmu, a czasami nawet ucieczki od obowiązków domowych, rodzinnych, wychowawczych, no bo pracować muszę, bo robota jest, tak? Przyniosę ją w teczce do domu. Otwieranie laptopa w tym, tak? Wieczorami czy w weekendy. Nie mam czasu porozmawiać, bo coś jest do zrobienia. Projekt, prezentacja. to też trzeba uważać. W Bożej perspektywie jest miejsce na to, żebyśmy odpoczywali. I to wspólnie, żeby ten czas, to świętowanie miało jakoś taki wymiar. Tak? Jest też czas na radość. I to jest kapitalne, bo jak złożymy to wszystko, ten całokształt, czyli o uczciwości mówiliśmy, tak, o wiarygodności jako świadków Chrystusa, o, tutaj ten element też u apówek się pojawiał, tak, który jest w ogóle wykluczony z tego, tak, o pracowitości, o szacunku do pracodawców i do pracowników, i odpoczynku, i radości, to wszystko daje nam taki obraz, że praca też przyczynia się do naszej świętości. To wszystko składa się na te drobne rzeczy, składają się na to, że możemy w drobnych rzeczach być wierni i po prostu postępować na drodze do świętości. I świetnie, bardzo nas ucieszyło, jak przeczytali w adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate, w punkcie 14 papież Franciszek świetnie powiedział, że mamy być świętymi. I tam jest tak, bądź święty, wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Papież mówi, że świętość nie jest zarezerwowana dla osób konsekrowanych, tak, dla sąsiadów, dla kogoś. Tam. Nie, jest dla ciebie. Poprzez także taką rzecz, jaką jest praca.
Ja tylko dodam, że temat pracy, a właściwie pułapka, jaką jest lenistwo, opisuję w książce Pułapki na drodze do wolności finansowej. Natomiast tutaj o jedności w kontekście jedności małżeńskiej opisuję w książce Jedność małżeńska a finanse, w której też proponuję konkretne tematy do dialogu małżeńskiego, czyli do takiej rozmowy, którą dobrze, żeby małżeństwo cyklicznie odbywało. My w naszej wspólnocie w Domowym Kościele mamy takie zobowiązanie, że przynajmniej raz w miesiącu pod okiem Bożym siadamy i rozmawiamy. I między innymi właśnie w książce Jedność małżeńska a finanse każdy rozdział kończę taką propozycją, to jest scenariusz dialogu małżeńskiego na tematy związane z finansami. A jeśli chodzi o pracę, to warto, myślę, aby małżonkowie porozmawiali o tym, co wzajemnie myślimy o swojej pracy. Jeżeli ten temat oczywiście jest w naszych rozmowach, to myślę, że fajnie. Natomiast być może, że ten temat nie jest obecny i wtedy niech żona powie mężowi, co myśli o jego pracy, a mąż niech powie, co myśli o jej pracy, prawda? Jak waszym zdaniem praca zawodowa wpływa na małżeństwo? Co jest istotne dla was w waszej pracy? Ja bym tego, powiem szczerze, nie wiedziała właśnie, co dla Mirka jest ważne w jego pracy. Gdybyśmy konkretnie nie usiedli, na ten temat nie rozmawiali, tak?
Ja jeszcze jeden aspekt mi przyszedł, sprowokowało mnie takiego pomyślenia, oczywiście tytuł audycji, że to jest dla małżonków, ale i dla rodziców. Bo to, jaki obraz pracy, naszej pracy przynosimy do domu, tak? Czy ja przychodzę do domu i po prostu rzucam, nie wiem, papierami, narzekając, po prostu jaki to ciężki dzień miałem, okropnego szefa, okropne zadania i w ogóle praca beznadziejna, to tak sobie... To jaki obraz mojej pracy mają dzieci, tak? Co one myślą? Więc jeżeli dobrze mówimy o pracodawcach, dobrze mówimy o pracy, o swojej firmie, tak? Zgodnie z prawdą, ale pokazując pozytywy i wartość pracy jako rozwoju też, czego się nauczyliśmy, kogo poznaliśmy też, jakieś dzielenie się, to jest to też kapitalny dla nas element jako rodziców, taki element wychowawczy. Często w moich firmach było często tak, że dzieci miały taką możliwość pójścia i zobaczenia, to jak wygląda to miejsce
dzień
pracy.
Otwarty.
Taki dzień otwarty. No, bo inny obraz to jest tylko taki, tata wychodzi rano z teczką czy tam z czymś do pracy, ale co on tam robi? No właśnie, to być może to też jest zadanie, żeby podzielić się tym z dzieciakami, no nie? Albo zapytać też, co myślisz, tata robi w pracy, co myślisz, mama robi w pracy, na czym polega. Jest to kapitalny moment, żeby zacząć też rozmowę i podzielić się tym.
Mhm. Też i mówić o tym, na czym polega praca, aby też przekładać to na, dla dzieci, przekładać też na etap edukacji, tak? Bo w szkole, jak mają jakieś też projekty czy przygotowywanie jakichś zadań, to to, w jaki sposób one się angażują, czy w jaki sposób to wykonują, to pamiętam, Mirek, że ty czasami właśnie mówiłeś naszemu synowi, że słuchaj, jak to zrobisz, tam w grupie pracowali i właśnie, że kwestia mobilizowania, żeby ktoś, tam ktoś swoją część zrobił, to mówi, no jeżeli będziesz później pracował i będziesz na przykład zarządzał zespołami ludzi, no to to będzie element twojej pracy, więc jak się teraz tego nauczysz jako młody chłopak, no to potem dużo łatwiej ci będzie takie zadania wykonywać w pracy. No i zupełnie już na koniec, bo czas już widzę, że na to wprowadzenie mija, to chciałam zaprosić na stronę www.wroteg.ela.com. Pojawiły się na niej nowe artykuły związane z finansami. I uruchomiłam też profil na Facebooku Wolność Finansowa, na który też zapraszam i też pojawiają się tam artykuły właśnie z tej strony www.wroteg.ela.com.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. To jest oczywiście, to co rozmowa będzie dokończone. Na pewno jeszcze słuchacze dorzucą jakieś aspekty, które warto byłoby omówić. A teraz zwracam się do mojej żony, kochanie. Podaj proszę telefony do kontaktu z nami.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla posiadaczy tych numerów to są numery bezpłatne. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 600 55 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:19 już minęła. Nasi goście, państwo Elżbieta Wrotek i jej mąż Mirosław. Temat pieniądze, a jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy. I odbieramy telefony, również proszę na Facebooku, można pisać komentarze, pytania, będziemy odpowiadać. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, mówi Izabela z Międyszyna.
Na wieki wieków mam, Pani Izabelo.
Ja chciałam coś takiego powiedzieć, że bardzo długo nie pracowałam. Mam już prawie 50 lat. Oczywiście pracowałam też jakoś tak dorywczo trochę.
Zawodowo Pani nie pracowała, ale w domu.
Zawodowo nie pracowałam, ale to jest, okazuje się, bardzo poważny problem. Myślę, że drugi raz czegoś takiego już bym się nie podjęła i odradzam to moim dzieciom. To jest bardzo piękne to wszystko, co Pani mówi. Naprawdę bardzo piękne i uważam, że tak powinna wyglądać taka praca kobiety w domu, która się poświęca dzieciom, pracy w domu, bo jest to praca często właśnie mylona z nic nie robieniem albo z siedzeniem w domu. To jest po prostu straszne, jakie są określenia na tego rodzaju pracę. I muszę powiedzieć, że ja w tej chwili zbieram żniwo tego. Znaczy, to jest niezrozumiałe, bo na przykład dorośli synowie mówią, że no dobrze, mamo mówi, że pracujesz w domu, ale przecież kobiety pracują i w domu, i pracują i poza domem. To mają dwie prace, a ty nazywasz to pracą. Może nie będę mówić szczegółów, bo to jest bardzo bolesne dla mnie. W którymś momencie chyba zrobiłam jakiś błąd. Może sama taka byłam, jakaś taka uniżona w tym wszystkim. Może tak słuchałam tego, co to ja nie robię. I ja nigdy może jakoś tak nie dość stanowczo nie podniosłam głosu, że właściwie co wy robicie? Przecież to jest ciężka praca. Dobrze, że ten temat jest poruszony. Ale jest mi przykro, bo ja nie oczekuję wdzięczności, żeby mi ktoś dziękował za tą pracę, ale ja nie oczekiwałam nigdy też takich słów. No, bardzo dziękuję za tą audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Izabelo. No tutaj nie powiedziała Pani, ale to już z tej wypowiedzi wynika, że mąż nie wspierał Pani. I nie doceniał Pani pracy w domu wobec dzieci, skoro one tego rodzaju wnioski wysnuwały.
Czyli ja widzę, że to jest bardzo ważne, że uświadomianie dzieciaka. No mamy dwójkę bliźniaków, chłopaka i dziewczynę, więc kompletnie różne światy, różne perspektywy, ale takie pokazywanie mamy, która pracuje i uświadamianie, że to jest praca, że tego nikt nie zrobi. To, co Ela mówiła, że to ma konkretną wartość. Docenianie, dziękowanie, pochwalenie, smaczny obiad, super, że wysprzątane, fajnie będziemy mogli spędzić czas, jak ci mogę pomóc, czy jesteś zmęczona. Znaczy takie wejście w tą rolę, nie tylko super, bo służąca zrobiła, ale jesteśmy częścią, po prostu to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Ja doceniam to, co robisz i dzieciaki też muszą to doceniać, muszą to zauważyć, a czasami nie musiały się z tym urodzić. Trzeba im to pokazać niekiedy. To jest trudne i też pewnie nie byłem doskonały w tym, ale widzę, że to jest bardzo ważne.
No tak, ale to, to co...
Pani Iza.
Ja myślę na temat tego zagadnienia właśnie, że tutaj duża rola jest mężczyzny.
Męża,
prawda? No właśnie, jak on traktuje pracę żony. Bo my na przykład też spotykamy się czasami z taką sytuacją, że jak mąż zarabia pieniądze, to później on żonie wydziela te pieniądze, bo ona nie zarabia. Mhm. I na przykład...
Ona musi prosić, błagać.
Tak, dokładnie. Albo się wyliczy, znaczy no, a nie to, że albo. Często właśnie tak jest, tak? Przedstawiać rachunki, wyliczać się. Jeżeli chce coś dla siebie kupić, no to rzeczywiście to musi to bardzo mocno argumentować, że coś jej potrzebne jest.
U nas nigdy tak nie było, no ale to mówię, no to jest nasze podejście do pracy, nasza wspólna decyzja i też wspólne konsekwencje, także ja nie żałuję swojej decyzji. Powiem tak, że nie wróciłam na rynek pracy do swojej pracy zawodowej, bo z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, także nigdy już po odejściu z zawodu nie wróciłam do pracy w budownictwie. Też mam drugie wykształcenie związane z biznesem, też do tego nie wróciłam. Natomiast mogę powiedzieć, że w tej chwili rozwijam się właśnie w mojej pasji, czyli w edukacji tej finansowej po Bożemu i pisanie daje mi dużo satysfakcji, czy w ogóle redagowanie różnego rodzaju artykułów, ale to też odkryłam, tak można powiedzieć, z czasem, że w jakimś tam sensie też może to przynosić jakieś małe zarobki, ale może, tak. Także to jest akurat moja droga, natomiast myślę, że każda kobieta ma swoją drogę i też spotykam kobiety w moim wieku. Ja jestem po 50, czyli właśnie w takim okresie, kiedy dzieci są odchowane i myślą o powrocie na rynek pracy, ale poprzez edukację, czyli najpierw jakieś studia na przykład wieczorowe, jakieś kursy i później szukanie swojego miejsca, czy poprzez otwarcie jakiejś własnej działalności, czy chociażby pasja. Czyli robienie czegoś po prostu może nie konkretnie za wynagrodzenie, ale wolontaryjnie po prostu, ale żeby się rozwijać przez pracę.
Na Facebooku pani Dorota pisze, w audycji pojawiła się sprzeczność. Było powiedziane, że państwo celowo prowadziło taką politykę, aby kobiety poszły do pracy. Chciano, by dzieci wychował ktoś inny, dlatego pani postanowiła nie podejmować pracy zawodowej. Z tego by wynikało, że dzieci są wychowywane tylko przez rodzica niepracującego, co jest nonsensem. Nie można krytykować ani kobiet pracujących w domu, ani tych, które podejmują pracę zawodową. Oczywiście. Oczywiście, tylko po prostu trzeba się wtedy więcej przyłożyć do tych dzieci, które są mniej w domu, bo właśnie kto inny je wychowuje. Trzeba wiedzieć, co do głowy im włożono, zobaczyć książki, zeszyty. No właśnie, teraz są pomysły, żeby w ogóle wszystkie te książki, zeszyty były tylko w szafkach w szkole. Rodzice, żeby w ogóle nie mieli wglądu, czego dziecko się uczy. No bo widać, jest coś do ukrycia. No wiemy te różne nowe pomysły.
Ja tu dodam, Leszku, że był taki okres, kiedy dzieci poszły do przedszkola i to była końcówka przedszkola, czyli ostatnia, to była zerówka w przedszkolu wtedy, potem zerówka w szkole do drugiej klasy, kiedy ja podjęłam przez 3 lata pracę zawodową. Bardzo podziwiam kobiety, które są w stanie, że tak powiem, połączyć te obowiązki, bo powiem szczerze, że ja byłam notorycznie sfrustrowana. Będąc w pracy, ciągle myślałam o tym, że muszę zdążyć odebrać dzieci, albo trzeba je gdzieś zawieźć, żeby one się też rozwijały, miały jakieś zajęcia. Więc ciągle myślałam, że jestem wobec tego złą matką, a jak zajmowałam się dziećmi, to myślałam o tym, ale ja jestem okropnym pracownikiem, bo ja tutaj teraz jestem z dziećmi, a tutaj mnie szef potrzebuje, bo ja akurat wtedy pracowałam w tamtym okresie na stanowisku asystentki prezesa. W związku z tym ja ciągle miałam wyrzuty sumienia, że jestem albo złą matką, albo złym pracownikiem. I po prostu no, nie wytrzymałam tej presji takiej i tak się złożyło, że podjęłam decyzję właśnie, że...
Pracujesz w domu.
Tak, że pracuję w domu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dorota z Raciborza.
Witamy panią Dorotę.
Tak. Ja chciałam się odnieść do takiego formatu małżeństwa właśnie tak zwanego tradycyjnego, gdzie żona nie pracuje zawodowo, a mąż pracuje. I ja myślę, że tutaj ta praca kobiety będzie doceniona wtedy, kiedy ten mąż nie będzie się ograniczał tylko do pracy zawodowej, kiedy on również będzie zaangażowany w prace domowe, ponieważ tego jest dużo, wychowanie dzieci to jest nie tylko jakieś tam pouczanie, ale i pielęgnowanie tych dzieci. Ja pamiętam, bo ja właśnie z takiej rodziny pochodzę, to znaczy moja mama nie pracowała. Mój tato był inżynierem bardzo cenionym i kiedy przychodził z domu, z pracy, on również się angażował w prace domowe. Pamiętam, że zawsze to on zawsze robił mi kolację. On mi robił kolację nawet do, jak ja już ze studiów wracałam do domu, byłam dorosła, mogłam sobie sama zrobić. Zawsze mi tato robił kolację, za co jestem mu, no już nie żyję, bardzo, bardzo wdzięczna. Ponadto jeszcze to jest takie przeświadczenie, że jak kobieta idzie do pracy, to ona musi sobie poradzić z tymi obowiązkami domowymi. No więc zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, z chyba Familiaris Consortio, jest tak, że obowiązki są takie same dla męża i dla żony. Jeśli tak jak oni się tam podzielą, to jest ich sprawa, prawda, jak się podzielą. Natomiast to nie jest tak, że te obowiązki domowe przypadają tylko żonie. Jak ona idzie do pracy, to ma i pracę, i dom. Te obowiązki też należą do mężczyzny.
Oczywiście.
Ja w swojej rodzinie mam, ja pracowałam, też jestem po 50, pracowałam, całe lata pracowałam i pracowałam na dwóch etatach, można powiedzieć, w szkole pracowałam, prowadziłam swój biznes, mam czwórkę dzieci i ja miałam troszkę inne podejście niż pani do pracy. Tak, kiedy byłam z dziećmi, a bardzo, bardzo dużo czasu im poświęcałam, dzieciom, to odpoczywałam od pracy. Jak byłam w pracy, w szkole, odpoczywałam od dzieci i od tej pracy biznesowej, a jak byłam w pracy biznesowej, to odpoczywałam od dzieci i od pracy w szkole.
No inny charakter. W związku z tym
ja miałam wrażenie, że ciągle odpoczywam. Ciągle, nie? I to myślę też, że ubogaciło moje dzieci. One się wiele ode mnie nauczyły. Nie wyobrażam sobie takiego samotnego wychowywania dzieci i samotnego prowadzenia domu. Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie? To wiele taka mentalność, wiele kobiet tak myśli, że one, no praca i dom i to w końcu ten mężczyzna, który tak naprawdę został jakby powołany do ciężkiej pracy, no jakby jest odciążany zamiast obciążony. Nie? I ja też jakby no trochę się tak boję, że tak z jednej strony boję się, że nie docenią tej pracy kobiety, która chce być w domu, ona się tam realizuje i że się jej nie docenia tej pracy, że się mówi, że ona jest kurą domową, to jest uważam obraźliwe, tak? Moja mama nigdy nie była kurą domową, chociaż nie pracowała, tato przychodził, dawał jej pieniądze, pensję i dawał jej ten kwitek taki, bo wtedy jeszcze dawano takie kwitki i pytał się, ile może sobie wziąć takiego kieszonkowego i mama zawsze to ustalała, bo ona prowadziła budżet domowy. Nigdy nie była kurą domową, nie? A gotowała, sprzątała, no tato też no, miał tam swoją robotę i na działce, i w domu, i sałatki robił, i tak i te kolacje robił. Nigdy mama nie była kurą domową, ani no jakoś to było tak. Jakoś to było tak zdrowo. Natomiast boję się też, żeby też te kobiety pracujące no, nie miały takich wyrzutów sumienia. Ojejku, ja pracuję, a moje dzieci wychowywane przez kogoś. No, ja pracowałam, a moje dzieci są wychowane po mojemu. Tak jak ja chciałam, tak wychowałam zgodnie po katolicku. I naprawdę uważam, że takie dwa modele jakby trzeba tu pokazać. Natomiast ten mąż rzeczywiście, tak jak to Państwo powiedzieli, ma duże zadanie do wykonania, żeby ta praca żony była doceniona, no poprzez to, że sam się w to zaangażuje, nie? Wtedy już nie ma mowy o tym, że to jest jakaś praca gorsza, no jeśli on też się podejmuje, tak? Bo to jest tak zawsze, że co mężczyzna, to nie wiadomo, co, a kobieta, to tam, a tam kobieta, nie? No to tyle chciałam.
Dziękujemy pani Doroto i od razu polecam stronę www.kuradomowa.com. Próbowałem tą panią namówić na audycję, ale powiedziała, ja jestem kurą domową, nie jadę na audycję, mam w domu zajęcia, zrób to sama, kuchnia, dzieci, rodzina, finanse domowe, no masę różnych ciekawych rzeczy.
No i bardzo często te domy, gdzie są te kury domowe, to tam nie ma kogucika niestety, nie?
No, no nie wiem, jaka jest tam sytuacja. W każdym razie zrób to sama. Kuchnia, dzieci i rodzina, prace domowe, prowadzenie domu. Także no, no ciekawe, warto zajrzeć na kurę domową, no bo nie dajmy się znowuż tak poniżać. Kura domowa, no to jest oczywiście deprecjonujące określenie, ale jest bardzo ważne, prowokacyjne, ale to jest ważne.
Natomiast zamiast kura domowa można mówić menedżer domu i to tak. Wtedy jest nobilitujące, prawda?
No albo pani domu.
Albo pani domu, no właśnie.
Tak.
Też taki w internecie filmik widziałem, gdzie był nabór do pracy ogłoszony. Przy biurku siedział gość i kandydatów przyjmował i mówił o warunkach tej pracy. Dyspozycyjność, 24 godziny na dobę, umiejętności, negocjacje, gotowanie, sprzątanie, pielęgniarstwo, zakupy i tak dalej. No potem jak przyszło do wynagrodzenia, nic. Czas na spanie praktycznie w międzyczasie, a niekiedy nie wcale. Urlopu nie ma. Każdy mówi, no gdzie? No to niemożliwe, no to jakaś kpina. A on mówi, a mama? No tak. A mama tymczasem to wszystko wykonuje. I za to pieniędzy nie żąda, bo po prostu to jest jej powołanie. I dlatego mamom trzeba pomagać, żonom trzeba pomagać, mężowie. Nie ociągajcie się, tylko doceniajcie, na rękach noście wasze żony, jak już jesteście w domu, dziękując za to wszystko, co one robią, bo gdyby nie robiły, to by dopiero był niezły bałagan w tym domu. O, także.
Ja to słyszałam, taki dowcip też z tej kategorii, że przychodzi mąż do domu i patrzy, a żona leży na łóżku i odpoczywa, tak? I zapomniałam teraz, jak to
a
było.
A cały dom, jeden wielki bałagan.
I tak, jeden wielki bałagan i on pyta, a co ty przez cały dzień robiłaś, że tutaj taki właśnie, taki Sajgon, taka wojna, że tak powiem. Ona mówi, a no właśnie, nie robiłam tego, co zwykle robię.
No bo zwykle przychodzisz i pytasz, coś ty w ogóle dzisiaj robiła. No więc dzisiaj właśnie tego nie zrobiłam. No i dlatego cały Sajgon. Od ogródka przez piętra i przez dzieci, które kreatywnie potrafią dużo szkód i zniszczeń narobić, jeżeli się ich nie przypilnuje.
Taki wątek, do którego jeszcze bym wrócił tutaj, jak pani Dorota dzieliła się z nami o zaangażowaniu męża, jeżeli chodzi o obowiązki domowe, też obowiązki wychowawcze, to być może u nas to było jakoś tak bardziej naturalne, bo jak jest dwójka dzieci od razu, to jest może nie dwa razy tyle roboty, ale przynajmniej półtora raza tyle. Więc to dla mnie było czymś oczywistym, że się angażuję i pomagam i staram się odciążać. Ale to też widzę, że było różnie na różnych etapach dojrzewania czy tego, jak dzieciaki przybywało lat, bo też to już w pewnym momencie przeszło od takiego mojego tylko angażowania się do tego, żeby pokazywać to, jakie mamy wspólnie obowiązki, tak, że to jest nasz wspólny dom, że tymi obowiązkami się dzielimy, żeby dzieciaki włączać w te obowiązki, żeby tutaj nie było tak, że przyszedł, jest służąca za przeproszenie, przyszedł następny służący i a dzieci dwie lewe ręce tylko czekają, aż się ktoś obsłuży. No też ten wymiar pracy i współpracy i odpowiedzialności, żeśmy podnosili, oprócz doceniania i takiego bycia pomocą, wsparciem, wyręczeniem dla żony oczywiście.
No, katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że pracy uczymy się w rodzinie. czyli że rodzina jest tym pierwszym miejscem pracy. Czyli właśnie to, co ty, Mirku, powiedziałeś, że angażowanie dzieci w obowiązki domowe. Nawet ostatnio to na Facebooku ja widziałam dużo takich było postów czy takich memów związanych z tym właśnie, że w co można angażować dzieci, czy jakie obowiązki można dzieciom powierzać do wykonania. Właściwie w zależności od wieku. Tak.
Im starsze dzieci, tym mają większe uprawnienia, ale i większe obowiązki. Te uprawnienia powinny iść w parze z obowiązkami.
Dokładnie.
Żeby było sprawiedliwie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Henryk Jakłania, okolica Nowego Sącza.
Witamy, panie Henryku.
Wracałem z pracy przed kilkoma minutami, włączyłem radio, już jestem w domu i pomyślałem, że dołączę się do audycji. Jestem młodym człowiekiem, bo mam niespełna 28 lat. Od 2 lat jestem mężem i niedługo, mam nadzieję, za 4 miesiące szczęśliwym ojcem. I pomyślałem, że podzielę się jakby swoim doświadczeniem.
Proszę.
Na temat rodziny. Jak wracałem z pracy, o czym przed chwilą wspomniałem, dzwoniła taka pani, około 50-letnia, która mówiła właśnie o tej pracy w domu, że nie miała możliwości podjęcia tej pracy zarobkowej, zawodowej. I ja mam przed oczami w tym momencie jakby obraz mojej mamy własnej, bo ja mam 5 rodzeństwa, jestem najmłodszy i praktycznie całe życie mojej mamy wyglądało tak, że poświęciła nam swój czas. I podobnie jak ta pani pracowała tak dorywczo, no ale nigdy nie pracowała takim, nazwijmy to, ciągiem zawodowym, prawda? I ja jako młody człowiek teraz, który założył rodzinę i jestem na początku tej drogi, no jestem, że tak powiem, w cudzysłowie przerażony trochę, że właśnie ta sytuacja wygląda, bo ja bardzo miło to wspominam, ten czas, że nasza mama była dostępna, że tak powiem, 24 godziny na dobę, bo akurat tata pracował i to były jeszcze takie czasy, że jedna osoba, jeden rodzic, aczkolwiek słabo, ale był w stanie podołać tym trudom wychowania od strony materialnej. I dzisiaj ja z moją żoną stoimy w takiej sytuacji, że chcąc nie chcąc obydwoje musimy pracować. Ja akurat pracuję i dziękuję Panu Bogu, że mam taką możliwość. Ale moja żona akurat właśnie niestety dostała wypowiedzenie z pracy, bo miała umowę na okres próbny i tak się to skończyło, że pracodawca jej nie przedłużył umowy i to jest takie właśnie, od tej strony chciałbym się podzielić, że to jest takie codzienne borykanie się z takimi trudnościami, bo nie każdy ma, że tak powiem, możliwość też zadbania o to swoje takie zaplecze od strony na przykład intelektualnej, żeby tą pracę można zrobić lepszą, bo akurat nasi rodzice są w takim położeniu dzisiaj, w dniu dzisiejszym, że no nie są w stanie nam pomóc, a my sami nie jesteśmy w stanie też zarobić na to, żeby się utrzymać samodzielnie gdzieś poza domem rodzinnym, jeśli myślimy w przyszłości o własnym lokum, płacąc też za studia, bo zaczynaliśmy studia i niestety musieliśmy obydwoje z nich zrezygnować, bo musieliśmy po prostu dokonać czystej kalkulacji, prawda? Co jest, że tak powiem, może nieważniejsze, chociaż pewnie też na obecną chwilę, czy to, żeby żyć, można powiedzieć, godnie i zrezygnować ze studiów, czy studiować, a po prostu gdzieś się zapożyczać i no to są takie sytuacje. Myślę, że wiele młodych osób, które mnie teraz słucha, na pewno wie, o czym mówię i to jest taki temat rzeka. Wydaje mi się, że wiele osób się z tym młodych niestety boryka. To jest, można powiedzieć, że kij ma dwa końce, jak mówi to przysłowie, prawda, bo są osoby, które w młodym wieku, które kończą studia i jakoś z pracą i finansami stoją nieźle, ale są takie osoby, które, które tak jak ja, czy tak jak my z żoną, że nie mamy jakby tego wsparcia finansowego od strony rodziców, a sami po prostu przy tych pensjach nieprzeciętnych, tylko tych najniższej, tak zwanej najniższej krajowej, no jest po prostu ciężko. Ale mimo to, że ekonomią to się kochamy i czekamy na to nasze pierwsze dziecko i cały czas jakby z nadzieją patrzymy w przyszłość i wszystko, co każdy dzień jakby budujemy na Panu Bogu i razem z Nim i mamy tą nadzieję i widzimy Jego jakby Jego pomoc na co dzień, bo ta codzienność nie jest łatwa. Także myślę, że pewnie byłoby jeszcze o czym mówić, bo tak jak mówiłem, temat jest bardzo szeroki, ale chciałem jakby chociaż te kilka słów powiedzieć. Dziękuję serdecznie za tą możliwość podzielenia się tym przemyśleniem i pozdrawiam wszystkich w studio. Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Henryku. Również pozdrawiamy pana i pańską żonę.
Tutaj pan powiedział w ostatnich zdaniach kapitalne rzeczy, bo czasami rzeczywiście ważną kwestię pan podniósł, że jest to kwestia niekiedy wyboru, że my wybieramy, tak jak u nas Ela zdecydowała, także poświęca czas na i swoją pracę na dzieci, tak? A ja z kolei z Bożą pomocą zarabiałem na utrzymanie domu i wspierałem ją potem po pracy. Ale nie zawsze jest tak, że tę decyzję my podejmujemy. Czasami podejmuje ktoś za nas, ten pracodawca. Natomiast ten czas, kiedy jest właśnie taka trudniejsza pewnie sytuacja, trudniejszy scenariusz, to myślę, że też jest wyzwanie dla mężczyzn, dla mężczyzny, dla pana, żeby wspierać i doceniać właśnie zaangażowanie i pracę. To cudowny czas oczekiwania na dziecko i za chwilę tej pracy będzie mnóstwo. Może teraz nie zarobkowej już, ale związanej właśnie z wychowaniem. Także wspieranie, docenianie, bycie razem, to co pan też podkreślał na końcu, to jest kapitalna właśnie rada.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Katarzyna
Filinoi.
Witamy Panie Katarzyna.
Ja tak właśnie wykonując prace domowe po drugiej stronie oceanu słucham Radio Maryja bardzo często i chętnie chciałabym się włączyć w tę rozmowę. Uderzyło mnie bardzo takie jeszcze stereotypowe określenie kobiet będących w domu jako te kury domowe. Chciałabym się skłonić ku myśleniu takiemu bardziej z zachodu, że jednak są to panie domowe. Patrząc z perspektywy amerykańskiej, kobieta, która jest w domu i zajmuje się domem, nie ma to żadnego takiego pejoratywnego znaczenia.
No bardzo
to
słusznie.
Jest właśnie ktoś na miejscu, gdzie jest rodzina poukładana i bardzo często właśnie tutaj pani, która wyliczała te wszystkie koszty, które są związane z funkcjonowaniem normalnym rodziny na zachodzie, są olbrzymie, tak. Jeśli chodzi o wychowanie dzieci i prowadzenie domu. Bardzo często te kobiety jeszcze mają pomoc. I w Polsce, jak wam ostatnio powiedzę, że wchodzi ten taki trend, że dzieci jeżdżą na zajęcia, że trzeba ich zawieźć, że trzeba ich przywieźć. I ten stres jest jednak na kobietę olbrzymi. I chciałabym przekonać wszystkie kobiety w Polsce, które słuchają Radio Maryja, które były w domu, które są w domu, albo zamierzają być w domu ze względu właśnie na urodzenie dziecka, na wychowanie dziecka. Bądźcie panie w domu, bądźcie takim trendem zachodnim, gdzie tu nie ma nic negatywnego w tym, że one pracują w domu. Jest to bardzo wręcz prestiżowe.
Mm-hmm. Dziękujemy pani Katarzyno.
Dobranoc.
Dobrej nocy.
Tylko chyba możemy się zgodzić z tym, co pani Katarzyna tutaj powiedziała o docenianiu i o użyciu takiego określenia, że jest to prestiżowe wręcz. Tak? Znaczy jest to jakiś konkretny tytuł do dumy. Tak? można też taką perspektywę ująć. Bardzo dziękujemy za ten głos.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, kłaniam się. Już jestem na antenie.
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Witam, Robert ze Świętokrzyskiego.
Witamy, panie Robercie.
Już nie pierwszy raz słucham audycji rodzinnej, małżeńskiej od lat. Czasem nawet uda mi się zabrać głos. No i ten temat też ciekawy. Jakieś parę miesięcy temu się też przewijał podobny. O kobiecie, o pieniądzach, o mężczyźnie, o roli ojca była bodajże audycja. No, teraz chciałem zabrać głos z takiej perspektywy, żeby na pewno to, co przed chwilą też słyszałem, nie dyskredytować kobiet siedzących, nazwijmy to, w domu, bo one nie siedzą w domu, tylko pracują w domu.
I to ciężko.
Natomiast też, żeby taka tendencja się nie pojawiała w drugą stronę, żeby jakoś nie były negatywnie postrzegane kobiety, które jednak wybrały jakąś formę kariery zawodowej i pracują. Dlatego też chociażby w zawodach niezbędnych, które nie wyobrażam sobie, żeby nie były wykonywane w większości przez kobiety, nauczycielskie, przedszkolne, pielęgniarskie, opiekuńcze, czy nawet popularna pani sprzedawczyni, no zdecydowanie lepiej to wygląda i funkcjonuje w rękach kobiety. Natomiast też całkiem poważniejsze kariery, prawnik, lekarz, no one wymagają zaangażowania kobiety w pracę i no i też ta sytuacja, gdy kobieta jest poza domem, no też powinna być, myślę, dobrze postrzegana. Czasem w środowiskach katolickich patrzy się negatywnie na kobietę robiącą karierę. Myślę, że to też jest dopuszczalne. Nie na darmo wiele dziesiątek lat temu nastąpiło coś, co się nazywało emancypacją kobiet. Kobiety najpierw uzyskały prawo głosu, o czym może nie wszyscy pamiętają, że to jest sprawa sprzed stu kilkudziesięciu lat, prawo głosu w wyborach, to dziś się wydaje absolutnie oczywiste. Następnie uzyskały prawo kształcenia się na studiach, uzyskały te same prawa co mężczyźni i nie na darmo to się stało i myślę, że mogą też z tego korzystać. Najważniejszy jest ten złoty środek, gdzie oczywiście filozofia, nazwijmy to, czy antropologia człowieka mówi, że to kobieta jest tą, która dba o ognisko domowe i nikt lepiej o to ognisko nie zadba. Natomiast rzeczywistość, szczególnie naszego kraju, dziś pokazuje, że tak jak mówię, kariery zawodowe kobiet są równoprawne z karierami zawodowymi mężczyzn i powinniśmy też powiedzieć wyraźnie o czymś takim, co ma miejsce. Mianowicie bywa tak, że to kobiety utrzymują dom, a nie mężczyźni. Tak się złożyło w wielu rodzinach. Trzeba się z tym zmierzyć.
Tak, że mają lepsze zarobki, mają lepszą posadę.
Tak to bywa. I mężczyźni bywają w domach, mężczyźni zajmują się, wykonują prace domowe przypisane do kiedyś kobietom. Czy to jest patologia, czy nie? Głosy skrajne obserwuję w swoim środowisku, a jestem w środowisku takim, nazwijmy to, katolickim. Od pełnej akceptacji tej sytuacji mężczyzna z wózkiem gotujący obiad, żona wraca z pracy, mężczyzna ma pracę krótszą, prostszą albo nie ma jej w ogóle. Czyli od akceptujących po prostu wyśmiewające i dyskredytujące z kolei tego mężczyznę. A to z kolei ma swoje podłoże w wychowaniu, gdzieś tam przekazanym nam przez rodziców, to pani władca zarabia, przychodzi, a kobieta, która nic nie robiła, czyli pracowała od rana do nocy w domu, podaje mu obiad, bo ona przecież nic nie robi. Także to są takie skrajności, którymi powinniśmy się, myślę, zmierzyć. My tak biblijnie i po Bożemu na to spojrzeć, nie popadać w te skrajności,
tak.
Szanować prawo kobiet do pracy, robienia kariery, szanować taki układ rodzinny i małżeński, który te role pozamieniał.
Bywa.
Aczkolwiek no też mieć gdzieś na horyzoncie tą biblijną wizję tej Ewy, która, czy kobiety, która dba o dom, bo jej serce, jej to jest oczywistość, że tak powiem, serce kobiety i plan Boży wobec kobiety zupełnie inny wobec mężczyzny, nigdy tego nie zrównamy i wiadomo, kto tu jest wojownikiem, kto powinien być wojownikiem, kto powinien mieć to serce takie miłujące i ciepłe dla rodziny. To jest oczywiste, kto powinien przekazać, nadać imię synowi, pójść z nim do lasu, prawda, wsadzić drzewo, czy zbudować dom na drzewie, to jest rola mężczyzny, kto powinien nauczyć szacunku do kobiet, miłości, ciepła, wiadomo, no to są pewne oczywistości, natomiast no, ten nasza dzisiejsza polska rzeczywistość tych przemian, transformacji doprowadziła też do takich sytuacji, no i tutaj też trzeba się z tym zmierzyć, też nie mam do końca zdania, tak miał się podpisać pod tym, czy to jest patologiczna sytuacja, gdy kobieta pracuje, mężczyzna jest w domu, czy nie. Może to za mocne słowo, ale czy ona do końca też jest taka, czy powinna być nie sytuacją przejściową, jednak zmierzać powinniśmy w inną stronę do tego ułożenia, tak jak to się wydaje, że powinno być. No. To jest takie pytanie, które rzucam w eter, może prowadzący odpowiedzą. Dziękuję za wysłuchanie tej mojej długiej wypowiedzi.
Dziękujemy, panie Robercie.
Ojca trójki dzieci pracującego i pracuje też żona, także no mamy szereg doświadczeń z tym związanych, dlatego poczułem się, że mogę zabrać głos. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No myślę, że nie jesteśmy powołani do oceny, absolutnie.
My też żeśmy się spotkali z takimi sytuacjami, kiedy z racji tego, że żona więcej zarabia pieniędzy, no tak, takie role zostały, tak role zostały w domu podzielone, że mąż się bardziej angażował w obowiązki domowe, to znaczy właśnie w odbieranie dzieci ze szkoły, w dowożenie na zajęcia, no taką właśnie większą troskę w domu. I tak jak ty, Leszku, mówisz, no nie nam to oceniać, to myślę, że każde małżeństwo musi jakiś swój styl wypracować i w zależności od tego, jakie są możliwości.
Są sytuacje zdrowotne, różne, też, których właśnie nie znamy przecież na ogół.
Tak, one też ze sobą różne ograniczenia niosą, tak. Właśnie w takiej w niemożności pracy, tak jak ty mi recytowałeś ten fragment, kto nie chce pracować, niech też nie je, ale są właśnie osoby, które tej pracy z racji choroby nie mogą wykonywać, więc to rzeczywiście jest wiele tutaj aspektów tej pracy do przemyślenia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anita z Torunia.
Witamy Pani Anito.
Właściwie czekając na połączenie, to miałam dużo przemyśleń, ale pan, który przed chwileczką zadzwonił, powiedział tyle pięknych i tyle mądrych spostrzeżeń, że rzeczywiście się ograniczę tylko do takich moich z rodziny mojej i wśród przyjaciół pewnych spostrzeżeń, że najważniejsza tu jest chyba akceptacja wzajemna małżonków. Jeżeli kobieta chce robić karierę naukową, w rodzinie mamy dużo pań, które są naukowcami, są już profesorami, mężowie bardzo pomagają i wspierają w tym. Pracują również zawodowo, ale ważne jest tutaj, żeby każdy był zadowolony z tej zaistniałej sytuacji, bo jeżeli kobieta będzie się chciała bardzo realizować, a mężczyzna, czyli mąż, będzie czuł, że to mu nie odpowiada, to też chyba to nie jest dobry układ. Tylko tak jak pan powiedział, że najważniejsza to jest zaakceptowanie tych swoich ról, wzajemne się uzupełnianie i nie może tutaj być rywalizacji. Jakakolwiek rywalizacja, tak jak zaobserwowałam wśród znajomych, to doprowadza do niestety do złych rzeczy.
Rywalizacja jest niszcząca, natomiast dialog i wspieranie się współpraca buduje.
No i rzeczywiście, żeby jednak mieć ten plan Boży nade wszystkim, bo tak jak kiedyś usłyszałam, ktoś właśnie bardzo pięknie powiedział, któryś z księży, że kryzys w małżeństwie to nie jest kryzys między małżonkami, to jest kryzys w relacji między mną a Panem Bogiem. I to myślę, że jest też odzwierciedla właśnie w takich codziennych sprawach, także bardzo podziwiam panie, które prowadzą dom, które pracują. Jeszcze bardziej podziwiam panów, którzy pracują i razem współuczestniczą w rodzinie, we wszystkich takich codziennych rzeczach, jak chociażby odrabianie lekcji z dziećmi, czy wspólne posiłki, wspólne obiady, które niech przygotowują też nas. Raz ja przygotowuję, raz ty. Także szczęść Boże i dziękuję za piękną i bardzo mądrą audycję.
Szczęść Boże, pani Anito. Coś dopowiecie, czy to chwila muzyki i ogłoszenia? 23:01, Radio Maryja. W trakcie audycji dla małżonków o tej porze dajemy ogłoszenia. Zwykle zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, bardzo scalające małżonków. Czy to dogadanych, żeby byli jeszcze szczęśliwsi ze sobą, czy takich już na krawędzi rozwodu, żeby na nowo podjęli próbę budowania tego, co niestety zostało zniszczone. No teraz to są wakacje, więc kolejne terminy widzę tutaj na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. To jest 8-10 luty weekend. Ośrodek Łódzki, Rzeszowski i Tarnowski organizuje, czyli to jeszcze za miesiąc. W każdym razie na tej stronie www.spotkaniamalzenskie.pl można znaleźć. Dla osób, które doświadczyły jakichś właśnie problemów małżeńskich, zostały opuszczone czy porzucone, jest strona sychar.org, sychar przez cecha pisane, także tam jest masę materiałów, również są terminy rekolekcji, także można tam to znaleźć. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 15 stycznia. Temat: małżeństwo to ja i ty, czy my? Monika i Marcin Gomułkowie, twórcy projektu Początek Wieczności. Ciekawa bardzo sprawa, promujący ten projekt właśnie małżeństwo sakramentalne, miłość małżeńską. Kapitalni ludzie. Można na YouTubie wpisać Gomułeczki i tam sobie dużo ciekawych rzeczy posłuchać, bo oni głównie na YouTubie publikują swoje, że tak powiem, wypowiedzi. 22 stycznia media społecznościowe miejscem spotkania czy ucieczki od rzeczywistości. Małgorzata Więczkowska, pedagog, szkolenia w zakresie edukacji medialnej. 29 stycznia, globalny atak na rodzinę, a sytuacja w Polsce. Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. No i 5 lutego doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, który dzisiaj był w telewizji Trwam, poruszy temat, który mu zaproponowałem, bo cały czas to jest problem w wielu małżeństwach. Szacunek, a posłuszeństwo rodzicom. Szacunek zawsze, a posłuszeństwo, no jak się jest dzieckiem, no to oczywiście. Ale jak już się założyło własną rodzinę, jest się samodzielnym, to tutaj dogadywać się trzeba przede wszystkim z małżonkiem. A rodzice mogą sprawę omadlać, mogą towarzyszyć, mogą pomagać, jeżeli ta pomoc jest akceptowana, ale nie mogą wymagać. Ponieważ ci daje jakieś pieniądze, to masz zrobić tak i tak. Także na bazie, że tak powiem, biblijnym, Biblii, bo jest teologiem biblijnym i pastoralnym, świeckim konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, pan Mieczysław Guzewicz będzie ten temat poruszał. I wracamy do dzisiejszego tematu. Państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie. Pieniądze, jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Agnieszka z Warszawy.
Witamy Pani Agnieszko.
Tutaj troszkę rozmowy poszły w kierunku obecności kobiety w domu. I chciałabym powiedzieć kilka słów z perspektywy dziecka. Jestem już dorosłą osobą, ale przypominam sobie sytuację swoją, bo myślę, że to jest ciekawe, gdyby można było dzieci zapytać o zdanie, prawda? Czy wolałyby mieć mniej, chodzi o środki finansowe, może jakieś materialne, a mamę w domu, spokojną, wycieszoną, taką, która z otwartymi ramionami czeka na to dziecko, które ze szkoły wraca chociażby, niż mieć więcej takich zabawek, nie wiem, a rodziców poza domem do 18 godziny czy później i być odbierane ze świetlicy szkolnej. Mam takie jedno wspomnienie z dzieciństwa, bo niestety moja mama pracowała zawodowo, ale miałam koleżankę z łaski, której mama właśnie wybrała tu karierę kury domowej. I pamiętam, że kiedyś po szkole ja wracałam z kluczami do pustego domu, a na zaproszenie koleżanki poszłam do niej. I do dziś pamiętam tę atmosferę domu, w którym była mama, która przywitała nas od progu, uśmiechnięta, wyciszona, bardzo radosna, zaprosiła na ciepły obiad i przy tym obiedzie spokojnie zapytała o to, co było w szkole. Opowiedz, Madziu. Do córki potem miała czas, żeby mnie o to samo zapytać. Pomogła przy odrabianiu lekcji. To było niesamowite przeżycie, które do dzisiaj pamiętam. I właśnie ciekawa sprawa, już nie mówię o tych dzieciach, które niestety, ale do żłobków są prowadzane. Rozumiem, że sytuacja, no niestety polityka państwa jest taka, że często rodziców do tego zmusza. Ale te dzieci, myślę, zapytane o to, co by wolały, to zdecydowanie, prawie jestem pewna, bo też pracuję w szkole, jestem nauczycielem, no i z dziećmi tymi młodszymi też mam do czynienia. Więc widzę, jak to wygląda, prawda, z perspektywy małego dziecka, zwłaszcza tego najmniejszego. Już nie mówię o tych dzieciach właśnie ze żłobka. No to może tyle.
Dziękujemy, pani Agnieszko.
Proszę.
Tak naprawdę to trudno jakoś skomentować. To jest na pewno ciekawa perspektywa. Nie myśleliśmy o tym, szczerze mówiąc. Tutaj nasze doświadczenie, kiedy Ela taką decyzję podjęła i ten czas dawała dzieciom, no jak gdyby trochę wychodzi naprzeciw tego, o czym pani mówiła, bo ja też widzę, że ten czas już się nie wróci. Znaczy czas, można się zaangażować. Mówię teraz nie z perspektywy mamy, tylko z perspektywy ojca, który może pracować, może mieć jeszcze nie tylko zajęcia swoje w pracy, ale jeszcze jakieś hobby, kolegów, jeszcze inne jakieś rzeczy i zaangażowanie być może jakieś społeczne czy inne. Wszystko fajnie. Myśmy sobie w pewnym momencie uświadomili, że na przykład nasz syn, tak, Tymek grał w piłkę. My sobie uświadomiliśmy w pewnym momencie, że możemy różne rzeczy chwytać i robić, angażować się w przeróżne, dobre, nawet Boże dzieła, ale Tymek nie będzie miał już więcej 8 lat i ja jak zaangażuję się w co innego, to ja już nigdy więcej nie zobaczę tej bramki, której on strzelał. Nigdy więcej nie będziemy widzieli radochy Weroniki gdzieś tam na jakiejś zbiórce harcerskiej, że ten czas po prostu ucieknie. Jeżeli się nie towarzyszy, nie można jakby o tym zapytać, porozmawiać, no to się już nie wróci. I to, co mówiła pani Agnieszka, to te wspomnienia u dzieci zostają. Pewnie, że one nie są nigdy gwarancją, że potem to już zawsze tak będzie świetnie i świetlanie i w ogóle. Ale to jest jakiś kapitał. To
jest... Zdecydowanie. Nieprzeliczalny na żadne pieniądze. Słuchamy Radio Maryja.
Dziękuję, pochowam na wszystkich.
Na wieki,
i Maria zawsze z nami.
Teraz i zawsze?
Ja...
Kogo witamy? Proszę?
No, nie będę się kto jak przedstawiać, no ale tylko pasę dzwonię, bo będę mówić takie rzeczy, że akurat mógłby ktoś tam powiedzieć, że to ja. Proszę księdza, więc ja wyuczyłam się, robiłam studium, potem jeszcze robiłam studia, byłam, pracowałam, po prostu żywieniowe studia zrobiłam, kaszlodowicę szkołę i w tym kierunku poszłam. Mąż mój miał hutniczą szkołę, pracował w hucie. Więc pracowaliśmy w dwoje, no bo wiadomo, bo w szkołach to się pracuje, prawda, była. I w domu nas mieszkało cztery małżeństwa i mama z tatą. No to było się tam. I że wajcia są, no to było i dzieci się pobiły. I różnie to było. Ale budowaliśmy się, trochę nas budowało się. A jedno miało zostać w domu. To brat miał zostać w domu. I ja... No męża miałam takiego, że po prostu... Podobał mi się. Lubiłam go za panu. Maszą.
Ale jaki problem, proszę pani, bo pani historię opowiada, ale jaki problem jest, o co pani chce tutaj spytać?
Powiem, tylko wie pan, że się chce ojciec i on nogę złamał mi rękę. I chciałam teraz się poprawić i mówić dopiero. jestem chora, jestem na gardło. I problem.
No bardzo, bardzo.
No może nie na samym ręce, no ale mi się wydaje, że tak. Problem był taki, że to ja pójdę do pracy, on też. Ja pracowałam. Krośnie też tam.
Proszę pani, ale przepraszam bardzo, ale ten telefon jest taki trudny w odbiorze, po prostu co któreś słowo zaledwie możemy zrozumieć, my czy słuchacze również, także bardzo przepraszamy, ale musimy tą rozmowę przerwać, bo jest niekomunikatywna. Po prostu pani wypowiedź jest bardzo, bardzo trudna w odsłuchaniu. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Oj, teraz usłyszałem dopiero, czyli jestem na antenie, tak?
Tak, jest pan na antenie. Kogo witamy i skąd?
Halo?
Kogo witamy i skąd?
Ojejku, fatalne połączenie, przepraszam.
Bardzo dobrze słyszymy. Słyszymy pana, no ale widać w drugą stronę źle. No bywa tak, że w jedną stronę dobrze, a w drugą stronę idzie źle. Niestety przy komórkach tak istnieje. 23:12, mamy jeszcze niecałe 20 minut na rozmowy o pieniądzach, które mogą jednoczyć, a mogą dzielić małżonków. Jeżeli właśnie będziemy patrzeć z Bożej perspektywy, będziemy doceniać pracę swoją wzajemnie, niezależnie od tego, czy ona przynosi nam złotówki, czy przynosi jakieś dobra, które są niemierzalne finansowo, ale są niezbędne do funkcjonowania rodziny, do budowania, to wtedy możemy mówić o tym, że staramy się o to, żeby nasze małżeństwo wzrastało. Słuchamy Radio Maryja.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A tutaj Anna z Podkarpackiego. Witamy, piękna audycja. Chciałam swoje parę słów dołączyć. Chcę powiedzieć, że obecnie mam już około 60 lat i teraz zbieram owoce tego mojego wychowania, tego bycia z dziećmi. Po prostu nie żałuję ani jednej godziny. Ja bardzo długo wychowywałam dzieci, bo dopiero poszłam do pracy, znalazłam sobie pracę po wielkich trudach, jak moja młodsza córka była już po Komunii Świętej, więc wszystkie żłobki, przedszkola, wszystko to było w domu. I te wspaniałe rozmowy, i te analizy, i te książeczki czytane, i te bajki, i te odpowiedzi na tysiące pytań. Po prostu moje dzieci świetnie później sobie dały radę, że nie były w przedszkolach, że może i komunikacja z rówieśnikami. Są wykształcone, mądre, kochające nas, dziękujące nam za wychowanie. Po prostu teraz mi jest dobrze. Wiem, że wtedy było ciężko, bo nie pracowałam 13 lat, więc różnie to było. Ale te ubijanie ziemniaków, bo mąż dzwoni i ja już wszystko obiad na stole i tak samo jak ta pani mówiła, to witanie tych dzieci i odprowadzanie i witanie i wszystko i na wszystko mieliśmy czas i było wspaniale. A teraz nie jeden mówi, że ja mam dzieci wychowane, a nie uchowane. Po prostu chciałam się tą radością podzielić, bo już są dorosłe i nie żałuję ani jednej minuty. Jest cały czas, jeżeli mi ciężko, to wracam do tych chwil, do tego radosnego przebywania z tymi dziećmi. I tego mi nikt nie zabierze i żadne pieniądze, żadne, tak. nie byłyby mi to po prostu wynagrodzić. I po prostu wiem, że w rodzinie wszyscy pracowali, może mieli tam więcej troszkę tam jakieś nowe meble, jakieś tego. A ja po prostu miałam jak miałam, ale to wszystko, patrzenie jak ten mąż przychodzi, jak ja już on dzwoni, a już obiad na stole i siedzę przy nim i patrzę, jak mu to smakuje, to... No więcej nikt, nie, żadne pieniądze by mi tego nie wyrównały. No tyle, to może tak troszkę chaotycznie, ale to jest cała moja radość.
Ale z serca, pani Anno. Dziękujemy tak. bardzo za to świadectwo.
Tak jest. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Ja jeszcze taką jedną refleksją chciałam się podzielić, że praca rozwija człowieka. Jest takie powiedzenie, że człowiek buduje dom, ale też dom buduje człowieka.
I powiem z własnego doświadczenia, że czasami wykonywałam prace, których, znaczy można powiedzieć, że nie rozumiałam, że z czegoś tam nic nie wyszło, tak? Że co, włożyłam trud, włożyłam jakiś wysiłek, no a później można powiedzieć, nie było to wykorzystane, docenione. Znaczy myślę o tych sprawach poza domem. Natomiast czasami po latach, po miesiącach zdarzały się takie sytuacje, kiedy konkretnie umiejętność, która się, można powiedzieć, zrodziła, czy powstała w wyniku podjęcia takiego czy innego wyzwania, takiej czy innej pracy, właśnie ona była potrzebna. I gdybym,
później.
I gdybym tego wówczas nie podjęła, nie zrobiła, po prostu nie byłabym do czegoś innego przygotowana, co przyszło później. I tutaj taką świetną, myślę, że takim świetnym przykładem to jest Józef. Józef, patriarcha, syn Jakuba, który miał 12 braci, został przez nich zdradzony, no, sprzedany do Egiptu. I najpierw u Patifara uczył się zarządzać domem. Czyli można powiedzieć, że uczył się organizować pracę innym. Natomiast później trafił do więzienia, niesłusznie oskarżony, i też można powiedzieć, no, że stracił tam dużo niepotrzebnego czasu. Ale jak się wczytamy w Biblię, to okazuje się, że w więzieniu on zyskał umiejętność zarządzania ludźmi. Bo kto jest w więzieniu? Ludzie. I ponieważ jego praca była też dostrzeżona, że do czego on się nie zabrał, to właściwie mu dobrze wszystko szło, dlatego że właśnie nad jego pracą było to Boże błogosławieństwo. Podobnie było u Potifara, dlatego też go awansował, bo chciał z tej owoców tego jego pracy korzystać. I ten przykład Józefa pokazuje mi, że w różnych okresach on zdobywał, pracując, różnego rodzaju umiejętności. I to, że umiał organizować, zarządzać rzeczami, a potem ludźmi, to go doprowadziło do tego, że kiedy wyjaśnił sen faraonowi i doradził mu, aby przez 7 lat tłustych zachowywać 20% oszczędności z tych zbiorów, zbudować spichlerze i przygotować zapas na czas lat chudych. I jeszcze doradził mu, żeby ustanowił faraon zarządcę, który będzie ten pokarm, tę żywność później wydawał ludziom. No to kto został tym zarządcą? No właśnie Józef. Ale dlaczego on nim został? No właśnie dlatego, że w trudnych w sumie dla siebie warunkach i może nawet niezrozumiałych wykonywał pewne rzeczy, ale zawsze robił to pracowicie, dokładnie, solidnie i Bóg mu w tym błogosławił.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziękuję za piękną audycję. Niech rodzina zawsze będzie rodziną w Polsce. Ja chciałam powiedzieć, mam 60 lat, mam na imię Zofia, dzwonię z okolic Torunia. Chciałam rodzicom swoim podziękować, a szczególnie mamie. Było nas piątka. Nie zapomnę tych pachnących obiadów, te otwarte drzwi, ta radość mamy i po prostu to czekanie, kiedy następne dziecko przyjdzie ze szkoły. Jadąc czy idąc ze szkoły, ja już czułam w połowie drogi zapach obiadu. To mi zostało do dzisiaj. Ta radość mamy, te przywitanie, że ona jest. Zdarzało się, że była gdzieś na zakupach, czy pilny wyjazd gdzieś, czy coś. Te drzwi zamknięte, to straszne, co dzieci dzisiaj przeżywają. To jest, ja sobie tego nie wyobrażam i nigdy nie dopuściłabym do tego, żeby to się zmieniło. Niech ludzie cieszą się i te dzieci niech się cieszą, że mają rodziców, że przychodzą do domu i jest ten zapach mamy, obiadu, tego ciepła, tej rodziny. Żeby tak zawsze było. Dziękuję za tą audycję. Szczęść Wam Boże. Więcej takich audycji niech ludzie słuchają.
Szczęść Boże.
Piękny niech będzie ten czas.
Szczęść Boże Pani Zofio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Tak, obecność mamy w domu jest nie do przecenienia. To najlepiej to o tym mówią właśnie same dzieci. Ale kto teraz dzieci pyta o zdanie? Tu trzeba zarobić pieniądze, tutaj tak, tu siak. A tymczasem czas ucieka, dziecko rośnie i drugi raz już ta chwila się nie powtórzy. Nie powtórzy, więc musimy wartościować nie tylko według złotówek, ale według tego, co możemy, tego dobra, które możemy dać drugiemu człowiekowi, szczególnie małemu, który jest od nas zależny, którego Bóg zesłał nam, jako rodzicom, byśmy go wychowali i doprowadzili do dojrzałości, do podejmowania właściwych wyborów, żeby był dobrym człowiekiem, prawym człowiekiem, uczciwym człowiekiem. To wszystko zasługa domu, rodziców, którzy są w tym domu i kształtują dziecko. Jeżeli dom będzie tylko sypialnią, no to to niestety przyszłość jest bardzo nieciekawa. Co jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? Mamy 8 minut. Telefon jest? Dobrze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Warszawy.
Witamy Pani Wiesławo.
Ja chciałabym dołożyć troszeczkę do tego, jak dzieci to widzą. Mój syn, bo przez półtora, właśnie dwa lata nie pracowałam, nie miałam pracy, szukałam. Codziennie pytał, mamusiu, czy będziesz w domu, jak wrócę ze szkoły? Gdy przestałam być już w domu i poszłam do pracy, zaczęło być gorzej, bo zaczął dorastać. Później zaczęły być problemy dorastania i tak dalej. Nie byłam w stanie tego ogarnąć. A on się gniewał, bo ja nie byłam z nim, tylko byłam w pracy z innymi dziećmi. I on uważał, że ja kocham te inne dzieci bardziej niż jego, bo z nim nie jestem. Teraz pracuję, no jako już dojrzała pani, jako opiekunka do dzieci. Dzieci rzucają mi się na szyję, wyrzucają się w ramiona, bo ja jestem w domu. Gdy przychodzą, gdy ja przychodzę, gdy przychodzą, bo ja jestem w domu, jestem taką zastępczą mamą. I dla nich tak ważne jest to, żeby ktoś był. Jeśli nie ma babci, jeśli nie ma jakiejś cioci, która po prostu jest, musi być ostoja w domu. Więc teoria quality time, którą panie zawodowe tak bardzo sobie adoptują jako alibi, jest... Ja nie deprecjonuję zawodów, natomiast to nie... To jest zły priorytet, jeśli to się staje priorytetem. Dlatego współczesne kobiety nie mogą popuścić, powinny upominać się o prace półetatowe czy czwarteetatowe, dzielenie etatu, są takie sposoby, dwie osoby dzielą ten sam etat. Takie systemy w świecie funkcjonują, więc szanowne panie, trzeba po prostu ruszyć głową, trzeba się zebrać. Są stowarzyszenia kobiet katolickie chociażby. Trzeba od tego zacząć. Swoje miejsce w rodzinie to nie może być 10, 11, czasami więcej godzin w pracy. Ktoś, kto tak pracuje, to się nie nadaje do pracy. Ktoś, kto ciągnie x etatów, nie nadaje się na... Ja przepraszam, może są kobiety, które mają takie hormony i taki power, że są w stanie po prostu na piechotę na księżyc chodzić, tam i z powrotem. Ale ja tego nie widzę. Ja pracuję w domach i ja widzę, jak wygląda funkcjonowanie kobiet, które przychodzą po 10 godzinach do domu. I nikt mnie nie przekona, że to to jest sukces życiowy. To nie jest sukces. I to nie jest quality. To jest duża porażka i to jest nieszczęście. To jest budowanie problemów na budowywanie problemów jedne na drugi. Byłam przez parę dobrych lat za granicą i tam popatrzyłam rzeczywiście, jak kobiety, jak kobietom, gdzie prawa wyborcze miały znacznie później, stworzone warunki do tego, żeby właśnie albo będąc paniami domu mogły być jednocześnie ławnikiem w sądzie, jeśli wcześniej się edukowały, żeby mogły działać chociażby w jakichś organizacjach no, rządowych czy społecznych, czy jakoś tam. Każda z tych pań miała możliwość zaangażowania się w coś takiego. I taki mąż, przychodząc do domu, nie musiał tylko słuchać o tym, że ona wyprasowała 20 chusteczek. No, tutaj w cudzysłowie, prawda, bo dla niego to wszystko mogło być nic. Ale ona żądała, żeby jej mąż raz w tygodniu umówił się z nią na kolację. Znaczy żądała. Taki standard. I musiał ją wysłuchać. Miejmy właśnie spotkania małżeńskie, a kto nie ma spotkań małżeńskich, bo nie jest jakby nasterowany na to, to niech po prostu raz w tygodniu zaprosi żonę, ale również po to, żeby mogli usiąść i rozmawiać właśnie o pieniądzach, żeby on wiedział, jakie pisma ona wysłała, do którego urzędu, w jakiej sprawie, bo to jest praca. Bo on swoim sekretarkom, paniom w pracy musi takie rzeczy uznać, prawda? I vice versa, jeśli żony pracują zawodowo, a mężowie są w domu, to sorry, my się po prostu nie możemy licytować o to, kto jest ważniejszy, czy kto ma jak ważne funkcje życiowe. Jeśli w małżeństwie myślimy my, jeśli w małżeństwie myślimy my, dzieci, nasza przyszłość, nasz dom i nasze pieniądze i później inne rzeczy, czyli ustawiamy odpowiednią hierarchię, to jest szansa, że zadziałamy. Ale jeśli będziemy się licytować i sobie jakby pobudzać też ten model tego właśnie takiego neokomunizmu, walki o swoje, o swoją pozycję, o swoją męskość, o swoją żeńskość i tak dalej, i tak dalej, no to się dajemy zapędzić właśnie w takie coś. Także nawet i tutaj w czasie tej audycji kształtujmy nowe modele.
Po to są te audycje. Pani Wiesławo, dziękuję bardzo za pani głos. Ale nam się już kończy audycja. Mamy jeszcze minutkę. Szczęść Boże. Co jeszcze nasi goście, państwo Elżbieta, Mirosław, Wrotkowie, chcieliby powiedzieć na koniec?
Na koniec zauważyliśmy, takie mamy spostrzeżenie, że jakoś wybił się ten punkt roli kobiety, roli matki, jej pracy, doceniania tej pracy. Natomiast ważne jest, żeby zapamiętać po tej audycji szersze spektrum, że Pan Bóg jest też miłośnikiem pewnej równowagi, pewnego porządku, który nam dał, związanego także z pracą. Jakiej pracy Pan Bóg od nas oczekuje, kiedy żeśmy mówili o tej właśnie pracy uczciwej, o szacunku, o pracowitości, o solidności, o tym, że to uwiarygadnia nasze świadectwo, żeby zachować się po prostu taki szeroki obraz Bożego porządku rzeczy, także jeżeli chodzi o kwestie pracy.
I dlatego, że to Pan Bóg jest ostatecznym pracodawcą. To On nam daje pracę i On nas z tej pracy rozliczy. Z tej pracy, którą tutaj na ziemi wykonujemy. A ja słyszałam, że w niebie też jest praca.
No, że to mnie próżnują, nie? No, na pewno nie leniuchują.
Tak, i w te wszystkie umiejętności, które żeśmy nabyli tutaj na ziemi, wykonując pracę, bardzo będą przydatne. Także kończymy tę audycję, ja przynajmniej z taką zachętą do naprawdę solidnej pracy. Zachęcam i widzę po prostu, jak wielką satysfakcję też w życiu daje to, że możemy pracować. Mi na pewno praca daje ogromną satysfakcję.
Dziękuję bardzo. 23:31 za 4 minuty. Rozpoczynamy kompletę. Dziękuję za wszystkie telefony. Drodzy radiosłuchacze, po przerwie 3-tygodniowej, bo było świętowanie, wznawiamy audycje, które co tydzień, chyba że jakieś znowu święto wypadnie, ale chyba tak szybko, nie dopiero za rok. Także zapraszamy na komplety, dziękując za wszystkie telefony.